Witam Państwa serdecznie, Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Witam na kolejnym środowym spotkaniu z dziejami Ziemi. Dzisiaj, proszę Państwa, temat kolorowy, kolory w zapisie kopalnym, kolory z przeszłości geologicznej. O tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Wielu z Państwa pewnie może się zastanawiać, o co tutaj chodzi, co to znaczy kolory z przeszłości geologicznej, jak to rozumieć. No, widzą Państwo taką planszę, którą teraz mamy, bardzo kolorową, jakieś dinozaury sobie tutaj biegają. Często wszyscy fani paleontologii oglądają tego typu obrazki w internecie. Państwo się często możecie spotykać z takimi ładnymi, kolorowymi rekonstrukcjami. Mamy cały ekosystem, jakieś zwierzęta, dinozaury w tym wypadku, na niebie jakiś pterozaur, w wodzie gdzieś sobie tutaj jakieś żółwie hasają, na gałęzi ptaszki, mamy rośliny i ten obrazek pokazuje, jak wyglądał świat te miliony lat temu, ale jest jeden element tego obrazka, który jest w dużej części, jeśli nie w większości, zmyślony tak naprawdę. Przynajmniej do pewnego stopnia, ale no w dużej części tym elementem jest kolor. Bo my możemy wiedzieć, jak są zbudowane organizmy wymarłych zwierząt, możemy to badać, sprawdzać, jaka jest anatomia. Jak mamy kości, to na tej podstawie możemy stwierdzić, jak mięśnie wyglądały. Mniej więcej czasami, jakie było pokrycie ciała w przypadku niektórych grup zwierząt. Jak na przykład tu Państwo widzą, u tych niektórych dinozaurów są takie jakby pióra zachowane, no bo one się czasami też zachowują w stanie kopalnym. Ale nie wiemy do końca, jaki był kolor organizmów wymarłych. I tym się dzisiaj będziemy zajmowali. Skąd my to wiemy, że na przykład taki zwierz, jak ten duży dinozaur, którego tu mamy, miał jaśniejszy brzuch, a ciemny grzbiet, a do tego jeszcze jakieś paski na grzbiecie. Skąd my wiemy, że takie te opierzone dinozaury, co tutaj są, to na przykład miały pióra takiego koloru z jednej strony, a na głowie miały jakąś plamkę innej barwy. Skąd wiemy, że taki ptaszek mezozoiczny miał takie umaszczenie, a nie inne i że w ogóle był na przykład różnokolorowy. To wszystko można zrekonstruować i czasami paleontologom się udaje rzeczywiście odczytać kolory wymarłych zwierząt. Są na to różne metody i dzisiaj właśnie tego będzie się tyczył dzisiejsze środowe spotkanie z dziejami Ziemi, kolorów z przeszłości geologicznej, kolorów z minionych epok geologicznych właśnie. Zanim sobie zaczniemy, to oczywiście zachęcam do zadawania pytań na naszym czacie. Ja jak skończę tutaj moją pogadankę i powiem wszystko to, co mam do przekazania, to oczywiście standardowo zajrzę na czat i odpowiem, o ile mi moja wiedza na to pozwoli, na wszystkie Państwa pytania, więc gorąco zachęcam, żeby zadawać te pytania w miarę w temacie dzisiejszego wykładu. Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania odnośnie tego, co ja mówię, może coś nie do końca wyjaśnię, może nie wyczerpię jakiegoś tematu, no to również zachęcam, żeby takie pytania zadać. Proszę Państwa, kiedy znajdujemy skamieniałości, kiedy jedziecie Państwo gdzieś sobie, nie wiem, w Góry Świętokrzyskie z młoteczkiem, szukamy, znajdujemy jakieś okazy, albo gdy idziecie Państwo do muzeum i widzicie Państwo skamieniałości, to one przeważnie mają jakiś kolor. Przeważnie jakiś mają. Najczęściej są oczywiście jakieś białe, albo szare, albo czarne. Przeważnie mają kolor otaczającej skały, ale niekiedy mogą być i takie bardzo barwne, wielokolorowe, jak te dwa eoceńskie, czyli mniej więcej kilku milionów lat chrząszcze, które widzimy tutaj z Niemiec, z Messel. Więc skamieniałości niekiedy potrafią być bardzo kolorowe. Ale trzeba Państwu wiedzieć, że przeważnie ten kolor, który ma dany okaz, niezależnie od tego, czy jest on po prostu biały lub szary, jak otaczająca skała, czy też taki bardzo kolorowy, to przeważnie są to kolory wtórne. To nie są oryginalne, biologiczne kolory, które miały te zwierzątka za życia. Tylko różne procesy, tak jak tutaj napisałem, diagenetyczne, czyli te, które zachodziły w osadzie, kiedy już te szczątki organizmów były złożone w skale, te różne procesy wpłynęły na to, że ten kolor się zmienił i ten oryginalny, biologiczny kolor, jaki zwierzątko miało za życia, przeszedł w różne barwy związane po prostu z tymi roztworami i procesami, które tam działy się w tej skale. Natomiast jak odczytać ten kolor, no, który te zwierzęta miały za życia? Zanim to zrobimy, zastanówmy się w ogóle, jak to jest w dzisiejszej przyrodzie. Czym jest kolor dzisiaj, do czego służy, jakie pełni funkcje w dzisiejszej przyrodzie, w otaczającym nas świecie? W końcu wiecie Państwo, że przyroda jest bardzo kolorowa. I świat roślin, i świat zwierząt jest niezwykle kolorowy. Niektóre zwierzęta potrafią być bardzo, bardzo kolorowe. Ja dzisiaj specjalnie wybrałem, przynajmniej starałem się powybierać też takie ze świata dzisiejszej przyrody, z dzisiejszej biologii, przykłady bardzo kolorowych i takich różnorodnych form. W świecie roślin, no to Państwo wiedzą, że kolor pełni funkcje takie przyciągające niekiedy owady, tak jak tutaj mamy kwiat, który przyciąga nam pszczołę. No i teraz, szczególnie wiosną, jak się udamy na pole, no to mamy wybuch tych kolorów, prawda? Przyroda, świat roślin staje się niezwykle barwny. I tutaj głównie, jeśli idzie o te rośliny właśnie okryto-nasienne, rośliny kwiatowe, no to te kwiaty mogą mieć różne barwy. I one pełnią głównie takie funkcje właśnie przyciągające zapylaczy. Natomiast w świecie zwierząt kolory również mogą być bardzo różnorodne i pełnić różne zróżnicowane funkcje. Są takie w środowiskach rafowych. Rafa to już Państwo kojarzą obrazek, jak wygląda rafa. Rafy są same w sobie niezwykle kolorowymi środowiskami, niezwykle kolorowymi ekosystemami. Na rafach istnieją tak zwane symbiozy czyszczące. Tutaj Państwo kojarzą ze szkoły pewnie, żeby była symbioza, no to muszą być dwa organizmy, dwa w tym wypadku zwierzaki, które będą brały w niej udział. W tym wypadku tych symbioz czyszczących jednym organizmem są duże ryby drapieżne, a drugim są tak zwane krewetki czyściciele. Tutaj Państwo widzą taką krewetkę czyściciela z rodzaju lyzmata. One mają specyficzne ubarwienie. Państwo widzą takie pasy żółto, czerwono, białe. I po tym ubarwieniu wszyscy mieszkańcy rafy wiedzą, że to jest właśnie krewetka czyściciel. Co to oznacza, że to jest krewetka czyściciel? To, że duże ryby drapieżne, jak na przykład taka murena, potężny drapieżnik rafowy, może podpłynąć do takiej krewetki. Murena będzie miała na swojej skórze gdzieś w okolicy skrzel, na przykład jakiś pasożyty. Między zębami będzie miała resztki mięsa, resztki ostatniej swojej ofiary. Otwiera paszczę, ta krewetka czyściciel wchodzi na tę murenę i po prostu ją czyści, usuwa pasożyty. Nawet jak Państwo widzicie teraz, wchodzi do pyska i wyciąga resztki mięsa z między zębów. Jest takim dentystą rafowym. I przez to ubarwienie w wypadku tych symbioz czyszczących ma znaczenie informacyjne. Wszyscy mieszkańcy rafy wiedzą, że krewetka o takim konkretnym ubarwieniu to jest właśnie ten rafowy czyściciel, więc mogą podpłynąć do niego. I tutaj no, to działa trochę na zasadzie takiego zaufania. Krewetka ufa temu drapieżnikowi, więc wejdzie mu do paszczy, no a ten, który będzie czyszczony, w tym wypadku ta murena, nie zje tej krewetki. Przecież kiedy ta kreweta siedzi u niego w pysku, to ta murena mogłaby zatrzasnąć szczęki i po prostu tą krewetkę zjeść. Ale ona tego nie zrobi, bo gdyby to zrobiła, to wtedy no, tutaj ten element zaufania by został naruszony i po prostu no, już te krewetki mogłyby później nie ufać takim dużym drapieżnikom, a to by było też niekorzystne dla tych drapieżników, bo one chcą się pozbywać pasożytów i chcą się pozbywać tych resztek mięsa z międzyzębów. Same sobie tego w końcu nie wydłubią. Więc znaczenie kolor w przyrodzie ma to, powiedzmy, takie wabiące, ale i w tym wypadku tych symbioz czyszczących może mieć znaczenie takie informacyjne. Państwo wiedzą, że są zwierzęta, które są nawet zdolne do zmian ubarwienia. Tutaj taki klasyczny przykład to są mątwy. Też na rafach występują. No, mątwa może mieć takie pasy. Te pasy mogą się układać w różne wzory, ale jeżeli mątwa zechce, to może równie dobrze przybrać barwę niemal całkowicie ciemną, może stać się czarna. One mają również zdolność do zmiany faktury powierzchni, ale nas dzisiaj kolor najbardziej interesuje, więc ona z takiej paskowanej mątwy może się stać no, niemal całkowicie ciemna, więc są zwierzęta, które są zdolne do zmiany tego koloru. Jak? To sobie za moment powiemy. No chyba najbardziej znanym zwierzęciem, które jest w stanie zmieniać kolor, jest ten jegomość, którego teraz widzimy, czyli kameleon. Kameleony, no to jest cała grupa gadów oczywiście. One od warunków środowiska są w stanie zmieniać ubarwienie. Tu widzimy po lewej stronie ekranu mamy takiego zrelaksowanego kameleona, który jest taki, powiedzmy, zielono, brunatno, niebieski, a po prawej stronie ten sam kameleon, kiedy jest, powiedzmy, podniecony, no to ta zieleń się zmienia na żółć. Więc w zależności od nastroju, ale i od czynników zewnętrznych, od temperatury również, ten kolor, umaszczenie może się tu zmieniać. To się dzieje w tym wypadku na zasadzie takich struktur, które są po prostu w skórze tego zwierzęcia, o których sobie zaraz powiemy. Więc widzą Państwo, że ten kolor w przyrodzie może być bardzo, bardzo różny. Tutaj może pełnić różne funkcje, może się objawiać w różny sposób. Są organizmy, które są zdolne do zmiany tego ubarwienia. Ale czym w ogóle jest kolor? No, kolor generalnie, tak powiedzmy, w przyrodzie, w biologii, jeśli idzie o organizmy żywe, możemy sobie podzielić na dwa rodzaje. To może być kolor pigmentowy, czyli dany organizm ma jakiś tam kolor, dlatego że w swoim ciele posiada pigmenty, czyli po prostu związki chemiczne, jakieś substancje, które odbijają część widma promieniowania, no bo kolor to jest to wrażenie psychiczne, które my mamy patrząc na jakieś zwierzę, czy na jakiś obiekt. Ten stół, dajmy na to, jest brązowy, dlatego że powiedzmy tego typu część widma promieniowania się odbija, reszta jest pochłaniana, to Państwo z fizyki pewnie kojarzą, więc kolor pigmentowy to jest taki, który polega na tym, że zwierzę ma w swoich komórkach specjalne substancje, właśnie pigmenty, które odbijają jakąś tam część widma promieniowania elektromagnetycznego, ale może być też kolor strukturalny, który polega na tym, że organizmy nie mają żadnych pigmentów, nie mają substancji chemicznych, które odpowiadają za tutaj odbijanie danego koloru, ale jest pewna konkretna struktura biologiczna, po prostu jakaś tam część ciała tego zwierzęcia czy rośliny, jakaś struktura może być bardzo drobna, która będzie odbijała światło, będzie załamywała promienie słoneczne, też tak na takiej czysto fizycznej zasadzie, jak Państwo to z lekcji fizyki kojarzą. Od razu powiem, że w przyrodzie generalnie, jeśli idzie o organizmy żywe, no to kolor pigmentowy jest jednak częściej spotykany niż strukturalny, ale my sobie od tego drugiego zaczniemy. Kolor strukturalny, czyli właśnie obecność jakichś konkretnych struktur w ciele, w organizmie, które będą odbijały, załamywały światło. Taki klasyczny przykład koloru strukturalnego to jest motyl z gatunku Morphodidius, taki no, przepiękny niebieski motyl. I jak sobie powiększymy fragment takiego skrzydełka tego motyla Morpho, no to motyle, zresztą owady generalnie na swoich skrzydłach mają takie blaszki. Tu widzimy taką jedną w punkcie C, jedną blaszkę, to jest taka w przybliżeniu, powiedzmy, prostokątna struktura. Ona jest pod pewnym kątem ustawiona, no i promienie słoneczne padają sobie na tę blaszkę i się pod tym kątem odbijają. Gdyby ta blaszka była zagięta pod innym kątem, to te promienie by się odbijały zupełnie inaczej, dawałyby wtedy inny kolor. W tym wypadku odbijają się pod takim kątem. Państwo widzą pod tutaj tą planszą, na tej planszy pod literką E, tam jest wykres pokazujący, gdzie jest napis reflection, czyli gdzie dochodzi właśnie do odbicia tej części promieniowania, to widzimy, że to jest w przybliżeniu 400-450 nanometrów, widzimy na tym wykresie. A to na tym widmie promieniowania to jest mniej więcej kolor niebieski właśnie. Więc wszystkie inne kolory, czerwony, zielony, żółty, one będą pochłaniane, a niebieski będzie odbijany od tych blaszek. Dlatego ta długość fali będzie odbijana, mniej więcej te 450 nanometrów. To odpowiada kolorowi niebieskiemu, więc motyl Morphodidius jest taki ładny niebieski. I na tym z grubsza polega kolor strukturalny. Banalna zasada. Tak jak mówiłem, wśród owadów to jest ten typ koloru, który często występuje. Mamy te motyle, mamy chrząszcze, ale i u ptaków, na przykład no, pióra pawia działają na tej samej zasadzie. Też mają takie drobne struktury, które odbijają światło, więc to piękne, kolorowe upierzenie u tego ptaka, którego Państwo w Polsce możecie oczywiście podziwiać w różnych parkach, no to polega właśnie na zasadzie koloru strukturalnego. Takim ciekawym zwierzakiem dziś żyjącym, który również wykorzystuje kolor strukturalny, jest mandryl, który ma ten słynny taki pysk czerwono-niebieski. To również jest zasługa właśnie odpowiednich struktur, które światło będą tutaj odbijały czy załamywały. Ale najczęściej spotykany w przyrodzie jest jednak, w tej przyrodzie ożywionej, jest kolor pigmentowy. I to lwia część organizmów, lwia część zwierząt, z jakimi Państwo się spotykacie, jakie Państwo widzicie w książkach, w telewizji, idąc do lasu, polega na, jakby wykorzystuje zjawisko koloru pigmentowego. Czyli ma pewne substancje w swoim ciele, które, substancje chemiczne, które dają odpowiednie wrażenie, dają odpowiedni kolor. No, jak to działa? No, mamy, tutaj jest taki przykład takiej rybki, co się zebrafish po angielsku nazywa, po polsku ta ryba to jest danio pręgowane, zdaje się. I tu Państwo widzą, że mamy taki mamy taki schemat pokazujący wzrost tej rybki danio. Od lewej do prawej strony mamy coraz starszą tę rybkę, czyli po lewej stronie mamy fragmenty ciała pokazane takiej młodej rybki danio, a powiedzmy ten podpunkt C to już jest taka dorosła rybka danio. I widzimy, że tam się różne elementy pojawiają. Pojawiają się, proszę Państwa, różne komórki, w których znajdują się różne substancje chemiczne dające różne kolory. Więc mamy takie, które dają kolor żółty, mamy takie, które dają kolor srebrny i mamy takie, które dają kolor czarny. Jak Państwo widzą, te, które dają kolor czarny, no to pojawiają się najpóźniej, więc u tych młodych danio nie ma tego takiego właśnie, nie ma tych pasów kolorowych na ciele tej rybki. One się dopiero z wiekiem pojawiają, im starsza, tym bardziej się będą te pasy pojawiały. No i to jest w zasadzie tyle, co miałem Państwu do przekazania odnośnie takich podstaw tych kolorów. To jest to najważniejsze, co chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali z dzisiejszej przyrody, że generalnie ten kolor możemy podzielić na dwie grupy. Na ten kolor pigmentowy, kiedy mamy konkretne substancje chemiczne dające określoną barwę, i kolor strukturalny, który ma pewne struktury, jakieś blaszki czy coś podobnego, które odbijają, załamują światło. I teraz sprawdźmy, jak to się ma do skamieniałości. Czy my możemy tego typu obiekty, czyli jakieś komórki pigmentowe albo struktury załamujące światło, w skamieniałościach odnaleźć? Generalnie powiem, że zazwyczaj nie. I tutaj mamy przykład takiej skóry dinozaura po prawej stronie, a nawet dwóch dinozaurów. Ten podpunkt A to jest skóra dinozaura kaczodziobego, hadrozaura, podpunkt B to jest skóra dinozaura pancernego. No i one są szare, no mają generalnie kolor, powiedzmy, otaczającej skały. I zazwyczaj tak właśnie jest w przypadku skamieniałości. Nawet jeżeli my znajdziemy tą powierzchnię jakby zewnętrzną, okrywową ciała organizmu, w przypadku jakichś zwierząt lądowych, no to skórę, tak jak w przypadku tych dinozaurów, to ona będzie bezbarwna albo będzie po prostu przyjmowała kolor tego środowiska, w którym się znajduje, czyli no skały otaczającej. Ale bardzo rzadko może dojść do zachowania się zarówno pigmentów, szeroko pojętych różnych substancji, które będą dawały kolor pigmentowy, jak i różnych struktur, które będą dawały kolor strukturalny w skamieniałościach. I teraz sobie zrobimy przegląd przez tego typu znaleziska. Wybrałem dla Państwa specjalnie te, przynajmniej moim zdaniem, najciekawsze, najbardziej interesujące, te, które najwięcej mówią o właśnie kopalnych kolorach. Zacznijmy od tych kolorów pigmentowych. Tutaj musimy wprowadzić sobie takie trzy pojęcia. Melanosomy, chromatofory i melaninę. Zacznijmy od końca. Melaniny to są po prostu, to jest cała grupa pigmentów, czyli tych substancji chemicznych, które dają odpowiednie kolory. Więc melaniny to są po prostu te barwniki, byśmy sobie tak w uproszczeniu powiedzieli. Te melaniny, te substancje są, często znajdują się w obrębie takich w komórkach zwanych chromatoforami, czasami melanofory się na to mówi, czyli są całe takie wyspecjalizowane komórki w ciałach różnych zwierząt, w których ta melanina, te substancje dające kolor się znajdują, a dokładnie znajdują się w tych komórkach w takich drobnych obiektach zwanych melanosomami. Melanosomy to są organella komórkowe. Tak jak Państwo kojarzą pewnie z biologii inne organella, czyli te struktury, które znajdują się wewnątrz komórki, jak na przykład chloroplasty, albo aparat Golgiego, albo jądro komórkowe, albo mitochondrium. Czyli to są wszystkie składniki komórki. Więc melanosomy to są też tego typu składniki komórki, tego typu organelle komórkowe, które znajdują się wewnątrz komórek zwanych chromatoforami, a same te melanosomy posiadają w sobie pigmenty. I tu widzimy takie, mamy po lewej stronie chromatofory na dole koła marnicy, czyli te komórki odpowiadające za kolor. I one generalnie no, mają często taki pokrój. Po prawej stronie to z kolei widzimy takich krzaczastych, powiedzmy, struktur rozgałęziających się. To już są całe te chromatofory, czyli te komórki, w których te organella, w których znajdują się te pigmenty, melaniny. Tak to z grubsza wygląda. Mam nadzieję, że łapią Państwo z grubsza, o co tutaj chodzi, czyli pigmenty znajdują się w organellach, a organella w komórkach, tych właśnie chromatoforach. Same te organella komórkowe, melanosomy, mogą występować w dwóch typach. Mamy taki typ, taki powiedzmy wydłużony, kiełbaskowaty, to są tak zwane eumelanosomy, ale mogą to być też organella okrągłe, takie kuliste, to są wtedy feomelanosomy. One poza tym, że różnią się kształtem, to zawierają w sobie też różne typy melanin. W tych kiełbaskowatych eumelanosomach jest eumelanina, w tych kulistych feomelanosomach jest feomelanina. Tu Państwo widzą wzory chemiczne, one się tam trochę różnią. Generalnie to, co tu jest najważniejsze do zapamiętania, no to jest ten kształt, że melanosomy mogą w tych dwóch wariantach kształtów występować, podłużnych i kulistych, czy takich owalnych. No i teraz już naprawdę przechodzimy do omawiania tych poszczególnych znalezisk kolorów w zapisie kopalnym. Pokazywałem Państwu mątwę na początku, która może zmieniać kolory, prawda? Może być paskowa, za chwilę może się zrobić czarna. To jest jeden z tych organizmów, który jest zdolny do zmian koloru na swoim ciele. Ale mamy kolory zachowane u kopalnych mątw. Konkretnie jurajskich z Wielkiej Brytanii, z takiego powiedzmy stanowiska w Oxford Clay, czyli mniej więcej 155 milionów lat temu, późna jura. Tam się zachowują worki czernidłowe, czyli te worki, w których no, głowonogi mają atrament. Państwo wiedzą, że dzisiaj też właśnie głowonóg mątwa, ośmiornica może wypuścić atrament, kiedy chce tutaj zamaskować, niczym Batman chce uciec po prostu z miejsca, w którym ktoś ją złapał, no to wypuszcza atrament i wtedy może uciec. No i takie worki czernidłowe się zachowują właśnie w Wielkiej Brytanii z okresu jurajskiego. Państwo widzą je po lewej stronie, a obok mamy te zachowane melanosomy. Czyli zachowały się jurajskie melanosomy w workach czernidłowych mątw. W tym wypadku widzimy, że to są te kuliste typy melanosomów, czyli te feomelanosomy. Co ciekawe, tego typu worki czernidłowe jurajskich mątw, w których są melanosomy zachowane, znajdowano już dawno temu i swego czasu no, pobrano ten atrament z takiego worka czernidłowego jurajskiej mątwy i tym atramentem namalowano rysunek takiej czaszki jurajskiego ichtiozaura. Czyli to jest jak najbardziej atrament, który cały czas jest, no powiedzmy sobie, w miarę świeży, to znaczy ciągle można go użyć, żeby coś namalować. Czyli mamy tutaj czaszkę jurajskiego ichtiozaura namalowaną dzięki zastosowaniu jurajskiego pigmentu z jurajskiej mątwy, z worka czernidłowego jurajskiej mątwy. Czyli i tego typu przypadki się zdarzają. Taki najbardziej, myślę, tutaj ciekawy przykład tych kolorów w zapisie kopalnym tyczy się tych organizmów, które posiadały pióra. A więc albo jakichś praptaków, albo jeszcze nie ptaków, ale opierzonych dinozaurów. Czyli to myślę dla wszystkich fanów tutaj świata, powiedzmy, dinozaurologii, świata dinozaurów, jest bardzo ciekawe. Jak Państwo widzą, takie pióra, które mają takie prążki, mogą się zachowywać. Więc my na tej podstawie jesteśmy w stanie zrekonstruować umaszczenie no, w zasadzie, prawda, jurajskich czy kredowych praptaków i dinozaurów niektórych. Na skórze się te pigmenty nie zachowują, jak Państwo widzieliście wcześniej, ale jeżeli dane zwierzę było opierzone, to ta szansa jest dużo, dużo większa, że tutaj się ten kolor uda zrekonstruować. Fajny przykład, jeśli idzie o pióra, tyczy się takiego ptaka z Messel. To jest takie stanowisko paleontologiczne u naszych sąsiadów w Niemczech, w Hesji położone, eoceńskie, czyli mniej więcej ma tam 40 kilka, powiedzmy, milionów lat, prawie 50. Ja na jednym z wykładów kiedyś tutaj na kanale Wszechnica przy wykładzie o unikatowych stanowiskach paleontologicznych opowiadałem o tym stanowisku, więc jak kogoś ciekawią te odkrycia z Messel, to tam polecam sobie na kanale ten wykład o unikatowych stanowiskach znaleźć. I tam jest takie, znajdują się pióra ptaków, zresztą i kompletne ptaki opierzone, ale w tym wypadku znaleziono pióro takiego ptaszka, które jest fioletowe. Państwo je widzą tutaj po lewej stronie, lewy górny obrazek. To jest to pióro tego eoceńskiego ptaka sprzed 40 kilku milionów lat. Były zachowane tam melanosomy. Państwo widzą, że takie podłużne, kiełbaskowate. I co ciekawe, w tym wypadku tutaj ten jurajski ptaszek, ewolucja poszła na jakby połączenie dwóch metod, czyli tutaj i był ten kolor pigmentowy, czyli konkretne melanosomy, ale te melanosomy były jeszcze ułożone w pewien określony sposób, tam jest pewien porządek, co widzimy na tym obrazku z prawej strony na dole. Te kiełbaskowate melanosomy są ułożone w pewien sposób, co sprawia, że ten kolor, który miało to zwierzę, który miał pióra tego ptaszka, były inne niż gdyby te melanosomy były ułożone jakoś bezładnie, powiedzmy, albo w inny sposób. Czyli może czasami w przyrodzie, wiemy, że w przeszłości geologicznej też tak było, mogą się te dwa typy koloru, pigmentowy i strukturalny, nałożyć na siebie. Niektóre organizmy mogą jakby współdziałać z tymi dwoma typami kolorów, żeby uzyskać jakiś finalny, zupełnie inny odcień, zupełnie inną barwę na swoim ciele. Dzisiaj to też się dzieje. Widzimy tutaj ten obrazek z prawej strony na górze. Tam mamy dwa przykłady ptaszków. Są pióra takie niebiesko-fioletowe, dajmy na to, i zielone. Dzisiejszych ptaków, które również stosują tego typu połączenie koloru pigmentowego i strukturalnego, ale to jest niesamowite, że ta adaptacja do wykorzystywania i koloru strukturalnego, i koloru pigmentowego sięga przynajmniej eocenu, czyli tych no prawie 50 milionów lat, i takie fioletowe, bardzo barwne ptaki sobie tutaj po ziemiach no prawie że polskich, bo u naszych zachodnich sąsiadów hasały. Ale co z tymi praptakami, czy jakimiś innymi opierzonymi dinozaurami z ery mezozoicznej, z ery gadów, z ery dinozaurów? Państwo wiedzą, że są takie stanowiska na świecie, gdzie szczególnie licznie występują skamieniałości opierzonych dinozaurów, kompletne szkielety z pięknie zachowanymi piórami. W Chinach jest takich stanowisk bardzo dużo, w Liaoning na przykład. I tutaj mamy przykład takiego jurajskiego praptaka Anhyornis huxley. Państwo widzą po lewej stronie, no cały szkielet się zachował, mamy te skrzydła takie rozpostarte, z pazurami jeszcze. Po prawej stronie mamy czaszkę, widzimy, że pióra są dookoła tej czaszki. No i co? Widzimy, że zachowały się melanosomy. Czyli można było zrekonstruować ubarwienie ptaka sprzed 150 kilku, sprzed prawie 160 milionów lat. Zbadano dookoła i tutaj powiedzmy z kończyn. Państwo widzą na lewym obrazku są w których miejscach takie kropki pozaznaczone na tym szkielecie. To są miejsca, skąd pobierano te melanosomy, czyli widzimy, że i z tylnych kończyn je pobrano, z tych piór otaczających tylne kończyny, i z kończyn przednich, ale i na prawej planszy widzimy, że tutaj z tych piór w okolicach głowy. Czyli naprawdę całego tego Anhyornisa przebadano wzdłuż i wszerz, żeby zbadać, jakie było umaszczenie ptaka sprzed 160 milionów lat. No i co wyszło? Wyszło, że generalnie on był prawie czarny. Jak Państwo sobie wpiszą Anhyornis w wyszukiwarkę, to wszystkie rekonstrukcje będą miały to umaszczenie, bo w przypadku tego konkretnego zwierza my wiemy niemal na pewno, że on miał dokładnie takie barwy, bo to udało się akurat w tym wypadku zbadać. Mało który inny zwierz jest tak dobrze przebadany, że my wiemy, jaki ma kolor. Jak sobie Państwo wpiszą tyranozaur w wyszukiwarkę, no to tych rekonstrukcji ubarwienia u tyranozaura czy u tych innych wielkich dinozaurów jest cała masa. A u tych mniejszych, które miały pióra, no tu jest już to dużo lepiej. Za chwilę Państwo zobaczą, że mamy innych takich upierzonych koleżków, u których też dokładnie wiemy, jak ta barwa wyglądała. W przypadku Anhyornisa, no to on był głównie ciemny, taki ciemno-szary, prawie czarny. Gdzieś tutaj na przednich i tylnych kończynach, na tych piórach wyrastających z przednich tylnych kończyn, miał takie bardziej jasne umaszczenie. Ale pamiętacie Państwo, zbadano tutaj te piórka z okolic głowy i wiemy, że tutaj z tyłu głowy i tutaj powiedzmy tak na policzkach, no był taki czerwony, rudy, trochę może brązowy, więc generalnie był w odcieniach powiedzmy czerni, szarości i brązu z pewną domieszką tutaj białego umaszczenia. Tak wyglądał ptak sprzed 160 milionów lat. Ale to nie jest jedyny tego typu upierzony dinozaur, tak naprawdę, z którego udało się pozyskać te melanosomy i zbadać, jakiego był koloru. Inny taki słynny przykład to jest mikroraptor, małe zwierzę, też z Chin, ale tym razem nie z Jury, tylko z wczesnej kredy, tam z powiedzmy no 130 milionów lat temu. Zwierzę z takim długim ogonem, mikroraptor, słynie z tego, że on miał, zresztą podobnie jak te inne opierzone, u Anhyornisa było podobnie, ale on był pierwszym tym, u którego stwierdzono, że i na przednich, i tylnych kończynach miał pióra, więc on prawdopodobnie takim lotem ślizgowym latał z drzewa na drzewo i to takie były początki lotu najprawdopodobniej. No i Państwo widzą, że tutaj też kompletne szkielety udało się pozyskać właśnie w tych Chinach, no i dookoła są pióra. No to co? No to z tych piór Chińczycy szybko te tutaj pigmenty z melanosomów starali się pozyskać. I co wyszło? No porównali te pigmenty, ich wielkość, bo wielkość tych pigmentów, wielkość i kształt może być tutaj związana z konkretnym kolorem. Porównano to z innymi dzisiejszymi ptakami. To porównanie macie Państwo tutaj przedstawione. I okazało się, że że mikroraptor kredowy był w zasadzie niemal cały czarny, był taki powiedzmy no kruczoczarny i w dodatku jego pióra miały zdolność do iryzacji, czyli one tak mieniły się lekko, jak u niektórych na przykład ptaków krukowatych. Więc no, zwierzę było niemal całe ciemne, ale mamy ten dodatkowy element, że te jego piórka się tak ładnie mieniły. No więc mamy tutaj znowu kolejny przykład, gdzie dokładnie kolor tego pokrycia ciała u takiego kredowego, w tym wypadku czworoskrzydłego dinozaura opierzonego, udało się zrekonstruować. Są inne ciekawe zwierzęta poza praptakami, u których też, na których ciele może nie pióra, ale takie struktury, powiedzmy, pióropodobne czy futropodobne się zachowują, to są inne małe dinozaury. W tym wypadku taki rodzaj Sinosauropteryx, również tak jak tamten mikroraptor z wczesnej kredy Chin znany, czyli też mniej więcej te 130 milionów lat. Tu Państwo widzą po lewej stronie taką całą piękną skamieniałość. Nieduże zwierzątko, taki no kilkadziesiąt centymetrów długości koleżka. I on miał ciało pokryte takimi właśnie pseudowłoskami, nazwijmy to sobie. Dodatkowo widzą Państwo na samej skamieniałości, że jego ogon był pręgowany. Dlatego sądziło się przez lata, że to był taki odpowiednik no dzisiejszego szopa pracza, bo to taki mały drapieżnik, mniej więcej podobnych rozmiarów, z takim małym futerkiem, ogonem pręgowanym. No, szopy pracze żyją w lasach. Sądzono, że ten Sinosauropteryx to też jest zwierzę, które generalnie w lasach, w jakimś środowisku leśnym sobie hasało. Tak sądzono przez długi czas, ale badania niedawne z 2017 roku trochę ten pogląd obaliły. Czyli widzą Państwo, że badania, a co dokładnie obaliło? No badania koloru właśnie, badania umaszczenia. Czyli zaraz Państwo zobaczą, że badając kolor danego zwierzęcia, my jesteśmy w stanie zrekonstruować no nie tylko po prostu to, jak ten zwierzak, jakiej był barwy, ale również to, w jakim środowisku żył i jaki był jego tryb życia, co jest niezwykle ważne, kiedy już mówimy o takich rekonstrukcjach, no powiedzmy paleobiologicznych czy paleoekologicznych. Chciałoby się wiedzieć, gdzie żyły te zwierzęta, żebyśmy wiedzieli dokładnie, no nie tylko jak wyglądał sam ten zwierz, ale żebyśmy mieli go dokładnie osadzonego w tym kontekście środowiskowym. W 2017 roku wyszła taka praca, gdzie różne te skamieniałości tych Sinosauropteryxów przebadano. Pobrano, tutaj widzą Państwo, w których miejscach ta tkanka miękka z tym pseudo takim włosiem była zachowana. Zbadano to dokładnie. I co wyszło z tych badań? No, okazało się, to już było wiadomo zresztą wcześniej, że u tych małych dinozaurów występowało tak zwane zjawisko przeciwcienia. Co to jest ten przeciwcień? Przeciwcień, proszę Państwa, to jest jedna z podstawowych adaptacji takich kolorystycznych wśród zwierząt do środowiska, w którym te zwierzęta żyją. Zarówno w środowisku lądowym, jak i w środowisku wodnym. Przedstawię teraz Państwu dwa takie przykłady z dzisiejszej fauny, ze zwierząt lądowych. Mają Państwo gazelę Thomsona i jelenia szlachetnego. Gazele żyją na otwartej przestrzeni. Więc no, w środowisku, gdzie generalnie nie ma, powiedzmy, drzew, gdzie nie ma za dużo cienia. Jelenie zaś raczej wolą środowiska leśne. Dzisiejszy jeleń no, raczej żyje gdzieś w puszczy, czasami musi przebiec przez łąkę, ale generalnie żyje w środowisku leśnym. Na czym polega ten przeciwcień? Przeciwcień polega generalnie na tym, że skoro światło pada z góry, to zwierzęta, żeby zaadaptować się, jakby zakamuflować się, jest to element kamuflażu, adaptacji takiej do środowiska, żeby wtopić się w tło, w otoczenie, no to skoro światło pada z góry, to zwierzęta chcą grzbiet, tą grzbietową część ciała mieć ciemniejszą, a brzuch mieć jaśniejszy. Dlatego to się nazywa przeciwcień, czyli odwrotnie jak to, jak pada promień słoneczny. Skoro promień pada z góry, no to grzbiet będzie ciemny, więc przeciwcień. I teraz co ciekawe, w zależności od typu środowiska, ten przeciwcień wygląda trochę inaczej. Kiedy jesteśmy zwierzęciem, które żyje na otwartej przestrzeni, jak taka gazela, to granica między tym ciemniejszym grzbietem a jasnym brzuchem jest ostra, jest bardzo wyraźna, jest dokładnie postawiona w konkretnym miejscu, co widzimy na ciele gazely. Na ciele gazeli widzimy ostra taka linia, widzimy, gdzie przebiega granica między tymi kolorami. W przypadku zwierząt, które żyją w środowisku leśnym, ta granica nie jest ostra, ona jest płynna. Ciemne umaszczenie bardzo, bardzo delikatnie powoli przechodzi sobie w jasne, więc u jelenia grzbiet też jest ciemniejszy niż brzuch, ale to przejście jest takie gradualistyczne, nazwijmy to sobie, jest po prostu płynne. I teraz badacze zestawili tą wiedzę o przeciwcieniu u dzisiejszych zwierząt właśnie z tym kredowym dinozaurem, Sinosauropteryxem. Co im wyszło? Do tej pory sądzono, że było to zwierzę, które żyło gdzieś tam w chińskich lasach. Ale okazało się, po zbadaniu dokładnego umaszczenia, że ta granica tych kolorów była niezwykle ostra u tego zwierza. Czyli to musiało być zwierzę, które żyło na otwartej przestrzeni, a nie w środowisku leśnym. Tak, oni to tutaj badali, porównywali ten kąt padania promieni słonecznych, czy od góry, czy z boku, czy jak mamy na przykład dzień pochmurny, w jakim typie środowiska, jakie przejście, jak Państwo widzą, czasami w niektórych przypadkach ostre, w innych takie gradualne. Kiedy będzie to wyglądało najlepiej? Rzeczywiście się okazało, że no, jeżeli chcemy żyć na otwartej przestrzeni, to dobrze jest mieć tą ostrą granicę. W tym wypadku tego Sinosauropteryxa tak było. No więc zaproponowali oni tutaj taką nową rekonstrukcję, że to było raczej zwierzę, które nie tak jak szop żyło w lesie, ale na jakiejś otwartej równinie. Bo tam, no, mając tego typu przeciwcień, lepiej mu było żyć. Dodatkowa rzecz. No to ten dinozaur miał ten pręgowany ogon. Pręgowany ogon generalnie w środowisku leśnym jest taką, powiedzmy sobie, średnią adaptacją. Dużo lepiej on się jednak będzie sprawdzał w środowisku takim otwartym. Dużo lepiej będzie zapewniał kamuflaż. Jeszcze no tutaj już takie absolutne detale, no to spójrzcie Państwo na głowę tego dinozaura, gdzie tu się udało zrekonstruować, że on miał taką barwną zatoczkę na głowie, gdzie tam powiedzmy z tej brzusznej części taka biała plamka mu na główkę wchodziła, a tu gdzie miał oczko, to z kolei miał bardziej takie ciemne umaszczenie. No to jest wszystko element adaptacji jednak do tego środowiska otwartego, takie dzisiejsze gazele. A co ze środowiskiem morskim? Tutaj również występuje przeciwcień i również mamy takie organizmy, mamy takie skamieniałości, na których zachowują się pigmenty i których, powiedzmy, kolor możemy zbadać. To jest no, też świeża praca, bo sprzed 2 lat zbadano skamieniałości ichtiozaura z takiego słynnego stanowiska w Holzmaden. Ja przy wykładzie o gadach morskich opowiadałem o tym stanowisku. To jest stanowisko z początku okresu jurajskiego, mniej więcej 180 milionów lat. I tam się kompletne szkielety gadów morskich zachowują razem z odciskami tkanki miękkiej. No i wzięto takiego jednego gada morskiego, konkretnie ichtiozaura z rodzaju Stenopterygius. Zbadano go. Tu Państwo po lewej stronie widzą fragment tego szkieletu. Widać po jakby lewej stronie tego szkieletu na rysunku B, to ładnie widać, tam jest widać oko z tym pierścieniem sklerotycznym, więc tam jest czaszka, natomiast z prawej strony tego szkieletu, no to mamy bardziej, idziemy sobie w stronę ogonową. No i mamy te różne takie ciemno-szare płaty. To są, proszę Państwa, elementy ciała miękkiego. Z tego ciała miękkiego pozyskano, zbadano to, że były tam zachowane te melanofory czy chromatofory, czyli te komórki pigmentowe, a w nich były melanosomy. Kiedy to zbadano, okazało się, że te ichtiozaury również były umaszczone na zasadzie przeciwcienia, czyli ich grzbiet był ciemny, a brzuch był jasny. I to w sumie, no to jest już taki twardy dowód, ale to jest coś, co naukowcy wiedzieli od dawna, że generalnie gady morskie też musiały być tak umaszczone jak dzisiejsze kręgowce morskie. Tutaj jako przykład ja podałem delfiny, bo te ichtiozaury były ich, powiedzmy, odpowiednikami i delfiny też raczej mają ciemny grzbiet, jasny brzuch, ale to się tyczy, jak Państwo sobie pomyślicie o generalnie dużych kręgowcach morskich, to się tyczy no w zasadzie wszystkich tych zwierząt, prawda? Nie tylko delfiny, bo i duże wieloryby, walenie, raczej mają ciemny grzbiet, jasny brzuch. To przejście też może być bardzo różne, czasami ostre między grzbietem a brzuchem, czasami płynne. Jeśli pomyślicie Państwo o dużych rybach, na przykład rekinach, no to rekiny też mają ciemny grzbiet, jasny brzuch. Skąd to się bierze? Na czym polega przeciwcień w środowisku wodnym tym razem? No, polega to na tym, to również jest no, element kamuflażu do środowiska, polega to na tym, że te zwierzęta, jeżeli płynie sobie taki, powiedzmy, drapieżnik, jakiś rekin, albo ichtiozaur, albo delfin i płynie on pod ofiarą, to kiedy ofiara spojrzy w dół i zobaczy ten ciemny grzbiet takiego drapieżnika, rekina czy ichtiozaura, no to ten ciemny grzbiet zleje się tej ofierze z ciemną, powiedzmy, otchłanią oceanu. Kiedy będzie sytuacja odwrotna, że drapieżnik będzie nad ofiarą, to kiedy ofiara spojrzy w górę, to zobaczy no, ten jasny element ciała, jasny brzuch, który z kolei tutaj raczej się zleje z jasnym kolorem nieba. Więc dużo łatwiej jest dzięki zjawisku przeciwcienia właśnie morskim drapieżnikom, takim aktywnie polującym w toni wodnej, podejść ofiarę. Więc to jest technika, którą dziś stosują delfiny, wieloryby czy rekiny, a w przeszłości geologicznej gady morskie też stosowały, tak jak ichtiozaury. No, ale teraz mamy to potwierdzone dzięki dokładnym badaniom właśnie tych melanosomów zachowanych w tkance miękkiej ichtiozaurów jurajskich z Niemiec. Na koniec króciutko. Jak to się w ogóle dzieje, że te kolory się zachowują? Przecież to tyle milionów lat, one siedzą w skale. Generalnie, to Państwo już wiecie z moich wykładów, że tkanki miękkie zazwyczaj nie lubią się zachowywać w stanie kopalnym. Czasami się zachowują, no to wtedy również i te struktury jakby informujące o kolorze mogą się zachować, czy to pigmentowym, czy strukturalnym. Są takie dwa główne czynniki, które tu decydują o tym, czy kolor się zachowa. Najważniejszy to jest temperatura. Generalnie temperatura, czyli wszystkie te procesy, które się dzieją, kiedy już skamieniałość jest, siedzi jakby w skale i tam zachodzą te procesy związane z diagenezą, metamorfizmem, to się wszystko wiąże z dużą temperaturą. Temperatura, jeżeli będzie za duża, to nam kolor zniszczy. Wtedy zarówno pigmenty się nie zachowają, czyli te substancje chemiczne, jak i te struktury załamujące światło, one również będą miały mniejsze szanse na zachowanie się. Więc temperatura ma tu kluczowe znaczenie. Natomiast drugi taki element to jest ciśnienie, chociaż w dużo, dużo mniejszym stopniu, ale przeważnie ciśnienie nadkładu. No bo jeżeli skamieniałość sobie siedzi w skale i teraz proszę sobie wyobrazić, że ona tam siedzi przez setki milionów lat i kolejne warstwy skalne się pojawiają na górze, i siedzą tam przez miliony lat, no to ciśnienie będzie miażdżyło te skamieniałości, które będą zachowane poniżej. Więc jak mamy te blaszki odbijające światło, to one będą też się załamywać, będą się degradować. Ten kąt będzie się zmieniał. Więc jeżeli my wtedy będziemy, nawet jeśli się te blaszki zachowają i będziemy chcieli z nich zrekonstruować kolor, no to skoro to ciśnienie nadkładu nam zmieni kąt zapadania tych blaszek odbijających światło, czy to na piórach, czy na skrzydłach owada, no to zmieni się kąt, więc zmieni się kolor, który my zrekonstruujemy. Więc to ciśnienie nadkładu też ma znaczenie. Co prawda, my już dzisiaj żyjemy w takiej epoce, że paleontolodzy stosują masę takich analiz matematycznych, gdzie my jesteśmy w stanie niejako różnymi algorytmami odrotować ten kąt, o jaki ciśnienie nadkładu nam przesunęło te struktury załamujące światło. Są takie metody i to się czasami stosuje i wtedy możemy niejako zrekonstruować ten oryginalny kolor danego zwierzaka, mimo że te blaszki mówią nam co innego, prawda, bo ten kąt się zmienił, ale my jesteśmy w stanie ciągle to zrekonstruować. Natomiast jednak najważniejszy ten czynnik stanowiący tutaj o tym, że kolor się może nie zachować, to jest temperatura. Im wyższa, tym generalnie gorzej. Jeżeli w danym rejonie geologicznym były wysokie temperatury metamorfizmu na przykład, albo chociażby procesów diagenezy, no to tutaj szanse na zachowanie się kolorów będą dużo, dużo mniejsze. Jeżeli w innym rejonie metamorfizmu nie było w ogóle, co generalnie sprzyja zachowaniu skamieniałości, a diageneza też się wiązała z jakimiś niskimi temperaturami, no to spoko, wszystko fajnie i mamy szansę na to, że jakieś pigmenty albo struktury załamujące światło się zachowają. No i to jest ode mnie tyle na dzisiaj. Na koniec chciałem Państwu pokazać też taki przykład współczesny, jak te kolory czasami w przyrodzie mogą ciekawie wyglądać i w jakich częściach ciała różne zwierzęta mogą mieć śmiesznie zlokalizowane to umaszczenie. No są takie małpy, Państwu mandryla pokazywałem wcześniej, który ma niebieskie takie płaty na twarzy. Natomiast są takie małpy, które mają również niebieskie jądra. Więc to możecie Państwo potraktować jako taką dosłownie ciekawostkę przyrodniczą na zakończenie. I teraz jest chwila na to, żebyście Państwo pozadawali jeszcze jakieś pytania w temacie wykładu. Ja się postaram odpowiedzieć na nie. Zajrzę teraz do czatu i zobaczę, co Państwo pisaliście, w trakcie, kiedy ja tutaj mówiłem. Pytanie zadaje Bartek Gromu. Czy płyty stegozaurów mogły się rumienić, to znaczy zmieniały barwę na czerwoną? Rzeczywiście stegozaur to jest ten dinozaur taki bardzo znany, który miał na grzbiecie te kostne takie płyty. Pewnie fani dinozaurów wszyscy kojarzą. I faktycznie one jak się przyjrzy takiej płycie człowiek, to widać, że one miały tam takie rowki, które były po prostu naczyniami krwionośnymi. I są badacze, którzy twierdzą, że faktycznie one mogły w różnych sytuacjach, być może w jakichś sytuacjach godowych, nabiegać krwią i zmieniać barwę. Kolory w przyrodzie, one, to jest też rzecz, o której nie powiedziałem, często mają takie znaczenie właśnie związane z tutaj, powiedzmy, dymorfizmem płciowym. Jeżeli jakiś osobnik chce zainteresować partnera czy partnerkę, no to używa jakichś kolorowych struktur, tak jak ten paw, o którym sobie na początku mówiliśmy. Więc niewykluczone, że u stegozaura mogło tak być. Wiem, że istniały różne koncepcje co do tych płyt stegozaurów i to chyba nie jest tak, że to jest wiedza taka, że to wszyscy się co do tego zgadzają. Ale myślę, że tak. Myślę, że jest to całkiem możliwa sytuacja. To, że one przynajmniej się lekko rumieniły, skoro nabiegały krwią, no to myślę, że jasne. Myślę, że tutaj można wykluczyć to, że one całkowicie zmieniały kolor i przybierały jakieś tęczowe umaszczenie. Tego nie wiemy. Ale takie właśnie rumienienie się, bycie po prostu lekko poczerwienionym, to jasne, to wchodzi w grę, no bo krew tam nabiegała, wiemy, że jak jakieś miejsce jest dobrze ukrwione, no to będzie miało taki raczej czerwony właśnie odcień. Jakie barwy mogły widzieć dinozaury, również Bartek pyta. No, tu jest problem taki, my trochę za mało wiemy o anatomii oczu dinozaurów, żeby tutaj coś na ten temat mówić. Możemy się trochę sugerować tym, jak widzą dzisiejsze ptaki oczywiście, które z takiego, powiedzmy, ewolucyjnego punktu widzenia no również są dinozaurami, więc myślę, że generalnie większość dinozaurów, przynajmniej takich drapieżnych, była wzrokowcami. A jakie barwy mogły widzieć, to myślę, że tego typu badań też nikt nie prowadził. To mówię, musielibyśmy mieć dokładnie zachowane oko, żeby widzieć no, te komórki, które są odpowiedzialne za widzenie konkretnych barw, prawda? Czego oczywiście nie mamy. Czy ubarwienie strukturalne bierze się z załamania i tłumienia fal tuż nad powierzchnią ciała, a pigmentowe na pochłanianiu w głębi tkanki? Pyta Karol Lipiński, co do koloru pigmentowego, no to tak, to chodzi o pochłanianie w głębi tkanki, to znaczy w tkance miękkiej są te komórki zwane chromatoforami czy melanoforami, w których znajdują się te barwniki fotosyntetyczne. Tam się znajdują melanosomy, a w melanosomach te pigmenty melanina, dajmy na to. I to tak, to na takiej zasadzie po prostu pochłaniania w ciele miękkim to zachodzi. Natomiast kolor strukturalny, no to jest takie czysto fizyczne załamanie, tak, to jest po prostu część fali się odbija i właśnie na powierzchni ciała, bo no, raczej kolor strukturalny tyczy się takich struktur faktycznie znajdujących się no, na tej zewnętrznej części, to znaczy no, nie w głębi tkanki, tylko na samej jej powierzchni, czyli właśnie jak te blaszki u motyla, czy jakieś struktury w przypadku piór, praptaków, czy jakichś opierzonych dinozaurów. Tak, to nie są już te jakieś głębokie warstwy skóry, nazwijmy to, tylko rzeczywiście sama ta strefa powierzchniowa. A jakie kolory miała megafauna? Pyta Republika Skamieniałości. Droga Republiko Skamieniałości, megafauna. Ja mówiłem na wykładzie w ubiegłym tygodniu, że my wiemy na przykład, jakie umaszczenie mogły mieć mamuty, i wiemy na podstawie zachowanego futra w wiecznej zmarzlinie, że mamuty były rude. Wiem, że tych mamutów też były różne odmiany i ten kolor pewnie mógł być bardziej zróżnicowany. Być może w obrębie jednego zwierzaka też mogły być różna, powiedzmy, barwa tego futra, ale wiemy, że na pewno niektóre mamuty były rude, więc mogły mieć tego typu umaszczenie. Co do nosorożców włochatych, to też kojarzą mi się tego typu kolory, więc jakieś takie odcienie brązu właśnie i taki, no, coś między rudym a brązowym kolorem. Panie Danielu, podziwiam pasję, pana wykłady są rewelacyjne, bardzo dziękuję, kłaniam się, robię co mogę. Czy mógłby pan powiedzieć coś na temat złóż surowców energetycznych? Czy znajdujemy jakieś zapisy w złożach ropy węgla, etc., czy dostarczają nam informacji na temat dawnych ekosystemów? No, ja od surowców energetycznych to się nie znam, bo ja na geologii takiej powiedzmy złożowej czy gospodarczej nie mam zielonego pojęcia, prawdę powiedziawszy, ale generalnie, generalnie jakby eksploatacja złóż, nie tylko ropy i węgla, ale na przykład wapieni, no to też są złoża tak naprawdę. Zazwyczaj się kojarzy złoża surowców energetycznych, no dobrze, energetycznych to faktycznie ropa i powiedzmy jakiś tam gaz czy węgiel, ale generalnie złoża no to są skały. No więc samo jakby no już eksploatowanie tych miejsc, to że są w ogóle takie kopalnie, no to również dostarcza nam skamieniałości. I w kopalniach na przykład węgla brunatnego no nie wiem, w Turoszowie, jak Państwo kojarzą Worek Turoszowski na południu Polski, tam jest olbrzymia kopalnia, czy kopalnia też węgla brunatnego Bełchatów. Chyba największa dziura w ziemi tutaj w Europie, a kto wie, czy i nie na tej półkuli. No to są generalnie miejsca, w których się znajduje masę skamieniałości i no, z których my dużo wiemy o kopalnych ekosystemach, więc jasne, tak, pewnie, że tak. Ile rodzajów barwników znaleziono w tych melanoforach? Jakie to były kolory? Ile rodzajów barwników to ja Państwu pokazałem dwa typy tych melanin, prawda? Jedna była w jednym typie melanosomów, inna była w innym. Ile dokładnie tych rodzajów to przyznam się, że nie wiem, ale generalnie jest taka tendencja, jeśli idzie o badania kolorów wymarłych zwierząt, że te melaniny, jak się znajduje, to jest cała grupa pigmentów oczywiście, ale melanina sama w sobie jest takim pigmentem twardym. Ona ma w stosunku z innymi pigmentami ma, jak to się fachowo mówi, wysoki potencjał fosylizacyjny. Czyli melaninę jest łatwiej znaleźć niż jakieś inne rodzaje pigmentów. I przeważnie te melaniny to są takie odcienie jednak ciemne, czyli czernie, brązy, jakieś odcienie szarości. I jak Państwo widzieliście, no to większość tych zwierzaków kopalnych, które tutaj pokazałem, no to miały takie ciemne barwy, prawda? Czarne, szare, jakieś ciemne, brązowe miejscami. Był ten Sinosauropteryx, który może był taki bardziej, nie wiem, rudy, ale to też jest trochę odcień brązu, nazwijmy to. Ciężko, żeby tu były jakieś zachowane odcienie